Pojechaliśmy ze studentami, z młodymi małżeństwami, żeby być bliżej Jezusa, bo wierzymy, że dobrze jest być bliżej Jezusa, więc pojechaliśmy w okolice do Nisulic, w okolice Świebodzina. I tam byliśmy bliżej i... Ale dużo się modliliśmy i stęskniłem się i chrzciliśmy też tej pięknej Niesulickiej. Polecam w ogóle piękne miejsce, można popytać. I też się cieszyliśmy bardzo, że dwie siostry nasze podjęły już tą ostateczną decyzję, umarły dla tego życia i z tej pięknej, czystej, zimnej wody powstały do nowego. Więc też są tutaj, można nie będę ich wywoływał, ale dajmy im brawa, dobrze? Była potrzebna podwójna odwaga w tym jeziorze. To już powiedziałem, gdzie byłem. Teraz możemy już wrócić do poważnych spraw. Jakiś miesiąc temu rozmawialiśmy o Kościele i potrzeba trochę przypomnieć, ponieważ ten kontekst będzie nam potrzebny. Rozmawialiśmy o tym, że mając jednego tatę w niebie, czyni nas to taką jedną dużą rodziną adoptowanych dzieci. I to widzimy, czytając Nowy Testament, jak do siebie się zwracają, na bliskość tych relacji, o intymności tych relacji, jak Jezus modlił się, żeby relacje między nami były takie, jak On miał z Ojcem, żeby ta poczucie wspólnoty, bliskości pracowało w nas i przez to, żeby ludzie zobaczyli, jak dobry i cudowny jest nasz Tata w niebie. I taka rodzina ma pewne wartości, pewne zasady i to się z tego się wynikają pewne odpowiedzialności i też to, jak żyjemy, jak się traktujemy nawzajem. Później mówiliśmy też o tym, że Bóg, kiedy nas adoptował, to adoptował nas takimi, jakimi byliśmy. I czytamy w Biblii, że Jezus przyszedł nie do tych, co się dobrze mają, tylko właśnie lekarza potrzebują ci, co się źle mają. I wszyscy, gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu byliśmy, to zgromadził nas, tak jakby nie pytając, tylko z tym wszystkim bagażem, który wnosimy. I ten bagaż często, czy to bólu, czy grzechu, czy tej destrukcji, którą sami sobie, powiedzmy, zgotowaliśmy w naszym życiu, to też jest razem z tą adopcją. Więc jesteśmy zgromadzeni ludzie, którzy potrzebują spotkać się nie tylko ze Zbawicielem i mieć życie wieczne, ale też z Uzdrowicielem, który dotknie się tego, żeby móc też jako ta rodzina dobrze ze sobą funkcjonować. I Bożym celem jest to, żeby nasze serce było wolne, żeby nasze serce mogło kochać i być kochane i w ten sposób zaświadczyć, jak dobry, jak potężny, jak cudowny jest nasz Bóg. Więc nie tylko, że jesteśmy taką Bożą rodziną, ale też taką trochę kliniką, gdzie Bóg, najlepszy możliwy lekarz, ordynator i zarządca, dokonuje tej pracy na sercu. I to wiąże się z tym, że żeby wejść w ten proces, to też potrzeba odwagi, potrzeba dać sobie tą przestrzeń, żeby przyjść i powiedzieć, że się źle mam, że to jakby wymaga od nas tego, że to się samo nie stanie. I często, kiedy ten ból jest jakby ujawniony, odkryty, czy coś, co nas trapi, czy grzech, cokolwiek to jest, to Bóg chce wyciągać swoją potężną rękę i dotykać się tego i uzdrawiać i leczyć. Więc jakby Bóg zaadoptował nas, leczy nas, jesteśmy w tym procesie i trzeba sobie tylko jedną rzecz powiedzieć. Nie stałoby się to, gdyby nie kolejny aspekt Kościoła. Te słowa, ten temat rodziny, kliniki, to bardziej kojarzy się z tym słowem koinonia, wspólnota, te bliskość, braterstwo, jedność. Natomiast to, dzięki czemu w ogóle wspólnota Boża może zaistnieć, dzięki czemu my jako rodzina zaistnieliśmy, to dlatego, że jest eklezja. Dlatego, że jest coś takiego jak eklezja. To jest to słowo, które około 100 razy jest w Nowym Testamencie. My je tłumaczymy w zależności od tłumaczenia Biblii. Czytamy to jako albo kościół, albo jako zbór, albo jako zgromadzenie. I eklezja pochodzi od takiego starotestamentowego słowa hebrajskiego kalach, które właśnie było takim zgromadzeniem i niekoniecznie religijnym. I ono zostało zaadoptowane do Biblii, do tego, żeby oddać, czym tak naprawdę też my jako Kościół jesteśmy, bo nie chodzi tylko o to, myślę, że to już wszyscy wiemy, żeby spotykać się co niedzielę po prostu, chodzi o coś więcej. Więc gdyby nie eklezja, gdyby nie zgromadzenie, bo to najbliżej jest, jakby zgromadzeni z, to tak można powiedzieć, albo zebrani zewsząd, z wielu stron, to był kalach, to zgromadzenie, czyli Bóg zebrał ludzi z różnych miejsc, z różnych stron. Wczoraj był kalach czy zgromadzenie, czy eklezja dotyczące tematu pojednania, tak? I zebrał ludzi z Niemiec, Izraela i z Polski. Dzisiaj my jesteśmy zgromadzeni, gdzie oryginalnie pochodzimy z różnych miast, z różnych rodzin, z różnych środowisk. Bóg zgromadził nas, byśmy mogli razem chwalić i wielbić Jego imię. I takie to zgromadzenie, można powiedzieć, że jest religijne, jest duchowe. Przyszliśmy, by wielbić Boga. Kalachy, czy te zgromadzenia, eklezje były też polityczne, były społeczne i były militarne. Sam istota było, że są zgromadzeni ludzie, ale druga rzecz, w jakimś celu. Nie po to, żeby się po prostu gromadzić, nie po to, żeby jakby zgromadzenie dla zgromadzenia, tylko na tym zgromadzeniu był jakby ustawiony jakiś cel. Ono miało być jakimś, coś się musiało dalej wydarzyć, coś musiało być nadane, jakiś kierunek, jakaś droga, czyli zgromadzeni, by podążać w jakąś stronę. I gdyby Kościół nie miał celów, gdyby Kościół zajmował się tylko jakby rodziną i kliniką, to wielu z nas by tutaj nie było, bo jest tyle pracy między nami, tyle rzeczy, z którymi się sami borykamy, tyle, one się ciągle tworzą, jak to ludzie, więc nie da się utrzymać takiego idealnego stanu ciągle tych relacji czy zdrowia naszego serca. To, w jaki sposób się tu znaleźliśmy, to dlatego, że ktoś, rozumiejąc, jakie są cele, rozumiejąc, co Bóg postanowił, co Bóg sobie obrał za swoje cele, przez Kościół, jakby Kościół jako ta przedłużenie ręki Boga tutaj na ziemi, możemy powiedzieć, zdobył ciebie, zawalczył o ciebie i spowodował, że tutaj się znalazłeś. Ktoś zawalczył i stoczył bój o to, być może widoczny, być może niewidoczny dla nas, tak później z perspektywy. Dopiero czasami się okazuje, jak wiele kogoś kosztowało energii, czasu, modlitw i wysiłku, żebyś ty czy ja mogli znaleźć się właśnie w tej Bożej rodzinie i w tej Bożej klinice. My, kiedy czytamy Biblię, widzimy jako Kościół trzy zasadnicze cele. Widzimy pozyskać jak najwięcej ludzi dla Chrystusa, uczynić ich uczniami i pomagać, ile tylko starczy siły i możliwości. I te cele widzimy w Biblii. Widzimy, kiedy Jezus posyła apostołów, by głosili Ewangelię na cały świat. Widzimy, kiedy mówi im, żeby czynili uczniami z każdego narodu. I widzimy to w przykazaniu miłości. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego i Boga z całego serca. I to chcemy wypełniać. To są nasze cele jako eklezja i to chcemy realizować. I dzisiaj w tym temacie chciałbym każdego razem z apostołem Pawłem zachęcić, by razem na tym, żeby nie uczestniczyć ze sobą tylko w koinonii, we wspólnocie, ale by uczestniczyć i absolutnie, żeby każdy uczestniczył. I przeczytamy sobie zaraz Rzymian, że absolutnie każdy jest potrzebny, żeby my jako eklezja, jako ciało Chrystusa, jako Kościół Chrystusa na ziemi mogli realizować to, co Bóg nam dał. Byśmy nie tylko my sami mogli być tymi, którzy korzystają z tego, co Bóg zrobił, ale żeby kolejne osoby, których tak wiele dookoła nas jest, mogły skorzystać. Chciałbym przeczytać z listu do Rzymian, 12 rozdział, apostoł Paweł pisze tak. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Mówię bowiem każdemu z was na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każda osoba siebie rozsądnie zgodnie z tym, co mu Bóg wyznaczył w mierze wiary. Jedno ciało ma bowiem wiele członków, nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie my w swej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało, natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie dla udzielonej nam łaski mamy też różne dary, czy to prorokowania, do głoszenia na miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy to nauczania po to, by pouczać, czy też zachęcania po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera, to hojnie. Kto przewodzi, to z zapałem. Kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra. Daście siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni, w Panu gotowi do służby. Paweł pisze tu właśnie o służbie i wszystkie nasze cele, które mamy jako Kościół, realizujemy poprzez służby. Mamy ich kilkanaście, nie będziemy ich wymieniać, nie będę znowu statystyk żadnych pokazywał, tak jak w zeszłym roku to zrobiłem, ale mamy mnóstwo służb. I kiedy myślimy o tych służbach i rozważamy, czy jakby co dalej zrobić, to zawsze jest to pytanie, czy ta służba w sposób pośredni lub bezpośredni przyczynia się do tego, żeby zrealizować Boże cele. Jakby każda służba służy czemuś większemu niż tylko służba dla samej służby. I kiedy wstępujesz do służby, to dokładnie te rzeczy, które w tym tekście będą się dziać. I pierwsza rzecz jest taka, że już Paweł zaczyna, zachęcam was zatem, bracia, że jest to temat, który trzeba zachęcić. To nie jest temat, że człowiek rano wstaje i ma tak w naturalny sposób się chce. Że to jest jakby kolejna rzecz, to kolejny czas, kolejne poświęcenie, kolejny wysiłek, który każdy może dać. I mówi, zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej służby wypływającej z głębi ducha. Jakby wyrazem naszej wypływającej z głębi ducha służby, czyli nie tylko też takiej, która na zasadzie jest taka kultura w Kościele i tak trzeba, bo inaczej jest źle, że trzeba służyć, tak? Tylko wypływającej z głębi ducha, ze zrozumienia dlaczego i po co i komu służymy i o co walczymy tak naprawdę. Że tak, tego wyrazem jest to, że my ofiarujemy swoje ciała. Jakby nie da się już ofiarować nic więcej, bo tak naprawdę nic więcej na stałe nie posiadamy. Wszystko, nasze ciało przeminie, ale jakby pierwotnie rodzimy się z tym ciałem i z nim umrzemy i to jesteśmy my. I mówi, więc jak ktoś by pytał, ile jeszcze mam poświęcić czasu? Staram się być we wspólnocie, staram się brać udział, w czym korzystać, ale jakby Paweł bardzo prosto odpowiada, jakby wszystko. Jakby ostatecznie decyzja naszej rozumnej służby jest oddaj całe swoje ciało, zasadniczo wszystko, czym jesteś w stanie Bogu ofiarować, żeby Mu służyć. Może sobie ktoś myśleć, że ja nie mam czym, nie mam, nie wiem, nie śpiewam tak ładnie, więc nie mogę śpiewać, tak? Ja kiedyś miałem nadzieję, pytałem, czy da się nauczyć. Póki co nie idzie mi to wystarczająco dobrze, nawet moja córka, jak śpiewam sobie z nią, mówi, ej, przestań śpiewać. Jedne z pierwszych zdań, tak, które się nauczyła. I jakby nie wszystko mamy to samo. Nie wszyscy mamy te same dary, pisze tutaj Paweł dalej, że są różne dary. Stosownie do udzielonej łaski, jeden ma dar taki, prorokowania, drugi do usługiwania, drugi do służby z poświęceniem, inny do głoszenia, inny do wspierania, inny do przewodzenia, do okazywania miłosierdzia. Są różne dary. Mówi, jesteście jednym ciałem i tak jak ciało potrzebuje wszystkich członków, żeby działać, tak samo my dzisiaj jako Kościół potrzebujemy każdego daru i talentu, żeby móc wydajnie działać i realizować cele, które dał nam Bóg. Każdy kawałek, każdy członek ciała, każda część musi być zdrowa, dlatego jest potrzebna klinika, musi się czuć, że jesteśmy razem, dlatego jesteśmy Bożą rodziną i musi rozumieć, że tak jak nasze ciała nie są stworzone tylko po to, żeby istnieć, tylko po to, żeby służyć czemuś nawet większemu, można powiedzieć, niż bycie ciałem. I tak samo jest z Kościołem. Każdy z nas jest potrzebny, żeby był w tym miejscu, gdzie czuje, że jego serce jest bezpieczne, że czuje się w rodzinie i że jest częścią czegoś większego niż tylko chodzenie w niedzielę do kościoła. I każdy z nas, tak jak ten kawałek ciała, potrzebuje rozumieć, do czego jest przeznaczony, jakie jest jego znaczenie, jakie jest jego przeznaczenie, jaka jest wartość. I tutaj też o tej wartości ciekawie jest napisane. Mówi, niech nikt nie myśli o sobie za dużo. I później mówi, niech każdy myśli adekwatnie, byłoby w oryginale. Czyli ani za mało, ani za dużo. Więc jeśli ktoś się zmaga, że w zasadzie to takiego nic nie mam, co mógłbym dać, to chcę ci powiedzieć, że to jest nieprawda. Zawsze jest coś, Bóg złożył w każdym i powołanie, i dary, które chce użyć i tak jak każdy element ciała jest ważny. I nie może noga powiedzieć ręce, że jest mniej ważna, a głowa czemuś innemu, bo kiedy używamy naszego ciała, to czujemy, że coś nie działa, czujemy, że coś boli, czujemy, że coś jest chore i nie możemy powiedzieć, że jest mniej lub bardziej ważne. Ale każde ma swoje miejsce i mówi ten fragment o tym, żeby ani za dużo o sobie nie myśleć i to wychodzi w służbie. Kiedy jesteśmy w różnych służbach, to jest tak zwany test charakteru. Wychodzi z nas, co o sobie myślimy, czy za dużo właśnie i z tym jest potem problem, czy za mało i te kompleksy nas gdzieś tam zżerają w środku i czujemy się mniej wartościowi i porównujemy i tak dalej, i tak dalej. A ten fragment mówi, każdy jest potrzebny. Każdy członek ciała jest potrzebny. Bóg każdemu złożył swoje powołanie, swoje dary, które są potrzebne, dopóki wszystkie dary, te, które są tutaj, nie będą w swoim miejscu. To tak jakby ciało, jakieś część ciała odmawiało posłuszeństwa i decydowała się, że nie chce uczestniczyć w życiu reszty ciała. Taka jest eklezja. To o to chodzi, że te cele, które Bóg złożył, nie są w stanie być realizowane dobrze, jeśli my wszyscy nie zdecydujemy, tak jak apostoł Paweł nas tutaj zachęca, żeby złożyć nasze ciało przez wzgląd na miłosierdzie Boże jako wyraz rozumnej naszej służby. Bo wejście w służbę to nie są tylko kwiaty, podziękowania. Dzisiaj słyszeliśmy podziękowania dla tych, którzy służyli wczoraj, ale ci, którzy służyli wczoraj, męczyli się, trudzili i poświęcali swoją sobotę, jakby wcale nie robili tego ani, podejrzewam, dla podziękowań, które będą w niedzielę, ale w momencie, w którym służysz, poświęcasz ten czas, to właśnie tak tym jest ofiara. To nic, że tak powiem, dla tego zwierzęcia, które było, tak jak kto Żyd czytał, to nic niesamowitego nie było, to był koniec. Tak? Jakby to nie było coś pozytywnego. Zwierzęcia nie da się zachęcić, choć jakby no, zrobimy z ciebie ofiarę. Dlatego to jest ten trudny proces z nas, kiedy, dlatego to Paweł pisze, że to nasze ciało musi zostać złożone na ofiarę, bo to jest troszkę proces wbrew myśli tego świata. Tutaj czytamy, nie podporządkowujcie się wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. I tutaj, kiedy wchodzimy w służbę, to zaczynamy i chcemy uczestniczyć w realizacji tych celów, które Bóg dał, które wierzymy ma każdy Kościół, nasz wcale nie wyjątkowo, szczególnie te. Każdy Kościół, każde zgromadzenie, czy lokalne, czy w mieście, ma te cele. Dotrzeć do jak największej liczby ludzi z Ewangelią, uczynić ich uczniami i pomóc im zatroszczyć się w Bożej rodzinie, o ile to jest tylko możliwe, by się w tej wierze ostali. Każdy, kto wejdzie w tą służbę, to poczuje, że dzieje się walka nie tylko, nie wiem, ze sprzętem, że trzeba poukładać i ładnie śpiewać, czy ładnie powiedzieć, czy poukładać rzeczy, że nie tylko w tym fizycznym świecie dzieje się walka, ale toczy się bój tak jakby za kulisami, którego nie widać i dopóki jakby nie wejdzie w to człowiek w to miejsce, to też nie zrozumie, nie skosztuje, jaki trud być może został poczyniony, żeby twoje czy moje życie znalazło się w tej Bożej rodzinie. I kiedy czytamy z listu do Efezjan, znany nam fragment z 6 rozdziału, pisze Paweł tak. W końcu umacniajcie się w Panu oraz Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału i walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z rządcami ogarniętej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach niebieskich. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem i tam wymienia cały rynsztunek. I ten militarny język, on też się gdzieś tam przenika pomiędzy wersetami, mówi o tym, że nie opieraliście jeszcze się grzechowi aż do krwi. Do Tymoteusza pisze, tocz bój wiary. Tak? Sam Jezus, jak się naradza, to my mamy obraz chłopczyka w stajence, tak? I pasterzy, ale ci pasterze w Ewangelii Łukasza, widzimy, zobaczyli zastępy wojsk anielskich, które jakby przychodzą na ziemię. Więc za zasłoną dzieją się rzeczy, dzieje się wojna o duszę ludzi. I tak jak tu jest napisane, nie z krwią i ciałem, nie walczymy z człowiekiem. Głosząc Ewangelię, nigdy nie walczymy z człowiekiem, ani nawet z tym, w co wierzy, tylko o człowieka. To powinna być nasza postawa. Bój toczy się o człowieka, o ludzkie dusze, a nie przeciwko komukolwiek czy czemukolwiek. Byłem na takiej krótkiej wyprawie misyjno-szkoleniowej na Łotwie kiedyś i tam najbliżsi współpracownicy lokalnego pastora z dużego zboru to byli tacy panowie z biznesmeni i posiłowni wszyscy i opaleni po solarium. I taka klika panów. I oni opowiadali, jak walczą o wartości rodziny. No i wiadomo, jak jest marsz, to jest kontrmarsz. Tak? I kto by nie robił marsz, to zawsze znajdzie się grupa, która będzie kontrmaszerować jakby naprzeciwko i ludzie się tam kłócą i ten. No i okazało się, że oni, i tak właśnie do dzisiaj tak naprawdę jak o tym myślałem, nie wiem na ile serio, a na ile pół żartem, pół serio, opowiadali, że oni chodzili albo chcieli chodzić, się po prostu bić z tymi kontr. Kiedy protestowali, w sensie ogłaszali wartości rodziny i przychodziły różne manifestacje antyrodzinne, to oni chcieli się z nimi bić, bo po prostu widzieli człowieka jako wroga. Ja mam nadzieję, że to były żarty, ale to wtedy tak aż mną wstrząsnęło, o co tak naprawdę, jak my mamy się jako wierzący zachowywać. Ale ten bój nie jest przeciwko nikomu, ten bój nie jest z człowiekiem, ale zawsze jest o człowieka i taki bój się staczał. I ten bój ostatecznie sprowadza się do prostych decyzji, do takiej codzienności życia chrześcijańskiego. Ja bym to nazwał taką walkę o dobre, codzienne decyzje. I te decyzje mamy. Czy jak wstanę, to co będzie pierwsze na moich ustach? Czy chwała Bogu, czy znowu poniedziałek? W mojej wersji znowu niedziela. Tak? I to jest ten bój z nastawieniem, co mnie w ten dzień czeka. Czy muszę go po prostu przetrwać? Czy Boże, masz coś dla mnie dzisiaj? Czy chcesz, żebym gdzieś mógł dotrzeć, dotknąć się czyjegoś życia? Ten bój toczy się, czy obejrzę serial, czy spędzę trochę czasu z Biblią. Ten bój toczy się, czy obejrzę drugi odcinek serialu, czy się pomodlę, tak? Ten bój toczy się, czy obejrzę trzeci odcinek tego, bo wypuszczają teraz w całości, tak? Wszystkim można obejrzeć całość, nie trzeba czekać co tydzień. Czy spotkam się z jakimiś wierzącymi ludźmi albo zainteresuję się czymś, a może gdzieś pójdę pomóc w jakiejś służbie, może zaangażuję się bardziej. Ten bój toczy się na takich drobnych detalach, ale te drobne detale, jak się poddaje, to potem jest efekt, czy rzeczywiście nasze życie służy Bogu i tym celom, i jesteśmy w jakiejś części, w eklezji, w tym Bożym kalachu, w tym Bożym zgromadzeniu, które Bóg chce użyć, żeby dotrzeć się do wszystkich ludzi, czy okazuje się, że dalej, tak jak tutaj czytaliśmy w liście do Rzymian, żyjemy tak naprawdę jakby się nic nie zmieniło. Sami skorzystaliśmy, sami zostaliśmy pocieszeni. I niech inni bardziej utalentowani i bardziej obdarowani, bo to w naszych głowach się rodzi, niech robią tą pracę. Jest miejsce dla każdego. Jeśli toczy się w twojej głowie bój, czy jest coś, co możesz dać, mówię ci, Słowo Boże mówi, i jest mnóstwo rzeczy, które możesz dać. Jest mnóstwo talentów, ale przede wszystkim chodzi, żeby dać serce. Talenty są pewne rzeczy, do których trzeba mieć talent, ale jest mnóstwo rzeczy, które możesz czynić, do których nie trzeba mieć absolutnie żadnego talentu. Sam wiem po sobie, ale jak jest serce, to Bóg jest w stanie wyposażyć cię w dary, tak jak jest napisane, a dar to nie talent. Dar jest dany i niezasłużony, jest niezasłużoną przychylnością, czymś, co jest w stanie w tobie działać. Bóg jest w stanie dodać ci możliwości, i wszystkiego jest w stanie ci się nauczyć. Poza śpiewaniem, tak jak się wydaje, że się tego nie da. Tak teraz wierzę. Bóg chce, żeby ciało było kompletne. Bóg chce, żeby zgromadzenie Boże, żeby każdy, kto w nim jest, mógł doświadczać każdego z aspektu, o którym mówiłem. Czyli, bo często robimy różne ucieczki i potem albo skupiamy się tylko na jednej rzeczy i z tego mamy problemy. Na przykład za bardzo się na cele nastawimy, realizować cele, wizja i nie patrzymy na ludzi dookoła nas, ranimy ich, szturchamy, depczemy, kąsamy, wkurzamy się i później ranimy się nawzajem, więc potem trzeba wracać do kliniki i marnujemy czas w klinice, żeby znowu to wszystko leczyć i jakoś znowu zespajać, żeby znowu czuć się dobrze ze sobą, jak z Bożą rodziną. Innym natomiast jest tak dobrze w rodzinie, że jakby nie chcą, ponieważ wejście do służby trochę obnaża nasz charakter, jest takim testem naszego charakteru. Nie chcą ryzykować wejść do służby, bo a nuż widelec coś wyjdzie, więc skoro jest mi tak dobrze i tak cudownie, zostanę w tym miejscu. Inni jeszcze są w stanie i też zrozumiałe, ponieważ z różnymi ciężarami przychodzimy, tak mocno skupieni na tym, co Bóg robi w ich życiu, w ich sercu, jak nad nimi pracuje, że też jakby nie widzą przestrzeni albo tak bardzo tylko się na tym skupiają, że ani bliskie relacje, ani realizacja tego, co Bóg chce, żebyśmy czynili, nie wchodzi w rachubę. Ja wierzę, że na wszystko jest czas i oczywiście są różne sezony, ale że Bóg absolutnie zachęca każdego z nas, byśmy byli Kościołem i ludźmi wierzącymi, którzy korzystają z pełni dobroci, którą Bóg dał właśnie w Bożym Kościele. Czy to z koinonii i wspólnoty, czy będąc w zgromadzeniu i realizując Boże cele. Kiedy myślę sobie o tych codziennych wyborach, Jak wiele byłoby inaczej, gdyby pewien Ananiasz który w Damaszku mieszkał jako uczeń z Dziejów Apostolskich. I Pan przemówił do niego w widzeniu: Ananiaszu, jestem Panie. I tu już mnie uderza coś, co kiedyś nawet nie zorientowałem się. Wcześniej jest Saul, który spotkał Pana i Jezus mu się objawił i on nie wiedział, ktoś ty jest, kto do mnie mówi, co to za głos w ogóle, co się dzieje. Ananiasz w ogóle nie ma zdziwienia. On głos Boga znał. On wiedział, że to mówi do niego Bóg i w ogóle nie było to dla niego zaskoczeniem. Zaskoczenie było to, co mu powiedział. Ale on nie dyskutuje w ogóle z tym, że to Bóg do niego mówi, że Bóg go chce natchnąć czymś, idź i coś zrób. I co mu każe zrobić? Idź do pewnego miejsca, do człowieka, tam jest Paweł, ten, który prześladuje chrześcijan i idź i nałóż na niego ręce i ja go uzdrowię. No i ten mu odpowiada: Panie, świetny pomysł, tak to sparafrazuję, ale ten człowiek może mnie wsadzić do więzienia, bo już wielu wsadził i wiemy, że mamy, znany nam jest. Czy jesteś pewien? Wiecie, gdyby Ananiasz odrzucił, to pomyślał sobie: albo ta wizja, to tak zmyślam, bo się boję tego człowieka, albo się wystraszył, że go Bóg zostawi, albo mógł sobie pomyśleć, a co jeśli to pułapka, a co jeśli to jakieś jest, a co jeśli Bóg się nie przyzna do mnie i tam się nic nie wydarzy, pójdę i zrobię z siebie głupka, a co się wydarzy, jeśli może kogoś Bóg może innego posłać, kto bliżej mieszka, bardziej praktyczne by to było. Ananiasz musiał podjąć odważną decyzję i w tych okolicznościach prześladowanych chrześcijan, mówię wam, to nie była łatwa decyzja, stwierdzić: pójdę do domu tego człowieka i spróbuję. Zobaczymy, co się wydarzy. Ale zdecydował się to zrobić i wiemy, jak wielu ludzi poznało Chrystusa dzięki Ananiaszowi, który zdecydował się pójść i ogłosić Ewangelię Pawłowi. Oczywiście Paweł był tak bardzo powołany, że Bóg aż musiał go oślepić, tak bardzo zainterweniował, ale wiele razy nawet nie wiemy, z kim rozmawiamy o Bogu. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie talenty, jakie powołania, jakie Boże przeznaczenie jest w osobie, którą rozmawiamy. Zawsze wspominam i czytałem historię, jak nawrócił się pastor Yonggi Cho, niektórym znany, potężny, miliony chyba ludzi, tyle kościołów pozakładał. Niesamowity jakby Boży sługa, Chiny chyba, tak, czy Korea Południowa. A został nawrócony, bo leżał w szpitalu i jakaś dziewczynka przyniosła mu traktat. I on leżąc w tym szpitalu z nudów zaczął czytać ten traktat o Bożej miłości. I to był moment, w którym się nawrócił. I postanowił: będę służył Bogu. Nigdy nie wiemy, jakby, czy jeszcze raz kogoś spotkamy. Nigdy nie wiemy, czy rzeczywiście to nie jest być może ostatni moment. Nie wiem, jakby było z Pawłem. Za każdym razem, kiedy decydujemy się powiedzieć tak na Boże powołanie, na tą gotowość do bycia użytym według darów, które Bóg złożył, mogą stać się niesamowite rzeczy, które zaskoczą nas wszystkich. I ten sam Paweł, kończąc, ten sam Paweł, który skorzystał z tego, że Ananiasz miał tą odwagę i determinację, żeby posłuchać się Bożego głosu i pójść i ogłosić tę Ewangelię, nałożyć te ręce i zaryzykować, być może i swoim życiem. Ten sam Paweł później, który tak bardzo doświadczył Bożej miłości, pisze, że gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć miłości, od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Ten sam pisze dokładnie te same rzeczy, niemalże z czym toczymy bój, ale mówi: nic z tych rzeczy nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej. Ale, pisze dalej, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamie, poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że odczuwam ogromny smutek i nieustający ból w moim sercu, bo sam byłbym gotów zostać odłączony od Chrystusa, jeśli by to miało pomóc moim braciom, moim krewnym według ciała, Izraelitom. Z Nim łączy się usynowienie i chwała przymierza i nadanie prawa i służba przy ołtarzu i obietnice Boże. Mówi: wiem, że jest to niemożliwe, ale gdybym mógł, to bym tak niemalże mówił, jak sam Chrystus chciał oddać swoje życie za to, żeby inni moi ziomkowie dookoła mnie poznali Boga. I on 2-3 rozdziały później pisze: dlatego zachęcam was, bracia, złóżcie swoje ciało w ofierze Bogu jako wyraz waszej rozumnej służby. Amen.